Jaka droga wiedzie z Ukrainy na polski rynek venture capital? O tym, jak współpracuje się z spółką z hermetycznego sektora kosmicznego. Oraz o tym, czy ukraiński rząd wspiera dzisiaj startupy? O to wszystko zapytam Elenę Olichowską-Szydłowską, menadżer inwestycyjną funduszu Terra Seed z rodziny Bridge Alpha. Z Pawłem Rymaszewskim porozmawiamy o rozwijanych przez Thorium Space antenach satelitarnych o unikalnych parametrach. Zapytam go, co takiego znalazł we Wrocławiu, a nie znalazł w Paryżu, skoro to właśnie nad Odrą postanowił rozwijać swój biznes, co jest największym skarbem kierowanej przez niego spółki oraz o tym, jak wojna na Ukrainie zmieniła zasady gry w branży kosmicznej na całym świecie. Zapraszam do słuchania naszego najnowszego podcastu. Startupy na Chmielnej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od lat wspiera rozwój startupów także dzięki możliwościom, jakie dały fundusze europejskie. Opowiadamy, jaką rolę odgrywa w tym obszarze uruchomiony jeszcze w 2016 roku program Bridge Alpha, który jest finansowany właśnie z funduszy europejskich, a dokładnie z programu Inteligentny Rozwój. Przybliżamy sylwetki najskuteczniejszych inwestorów i aktywnych funduszy. Odsłaniamy tajemnice sukcesu wybranych spółek z blisko już 1000, które otrzymały szansę rozwoju dzięki wsparciu przekazywanemu za pośrednictwem NCBR. Ja nazywam się Jakub Lack-Korzyński i zapraszam do słuchania Startupów na Chmielnej. Dziś w studiu NCBR jest ze mną pani Elena Olichowska-Szydłowska, która doświadczenie zawodowe zdobywała w szeregu korporacji międzynarodowych, gdzie odpowiadała m.in. za rozwój innowacji w procesach biznesowych. Od 4 lat jesteś związana z funduszem Terra Seed. Tam nadzorujesz portfolio spółek, zasiadasz w radach nadzorczych Wormis, TAGI, InCabin. Nadzorujesz też projekt badawczo-rozwojowy spółki Thorium. Sam fundusz zainwestował m.in. w takie spółki jak Getaway, Wirtualny Nauczyciel, CTS AI oraz szereg rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Rozglądacie się aktywnie także po ukraińskiej scenie startupowej. No i właśnie w tym kontekście chciałem powiedzieć na początek przede wszystkim to, że bardzo cieszę się, że mogę gościć Ukrainkę polskiego pochodzenia, która w swojej codziennej pracy wspiera rozwój technologii, które przyczyniają się do budowy polskiej suwerenności technologicznej, także w tym obszarze podwójnego zastosowania, jak to jest w przypadku przez spółki Thorium, co nie jest tajemnicą. Myślę, że to jest taka świetna ilustracja, jak głębokie i szerokie więzi łączą nasze społeczeństwa i państwa. No, twoje sięgają dalej niż tylko tej tragicznej daty 24 lutego tego roku. Powiedz proszę, jak znalazłaś się w Polsce i jak wiodła twoja droga na rynek VC?
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o to w ogóle, jak się odnalazłam w Polsce, no moja droga zaczęła się w Ukrainie, gdzie się urodziłam i właściwie od, jak każde dziecko urodzone w Związku Radzieckim, marzyłam o niebie, o kosmosie i to był jakiś taki punkt wyjścia dla mnie, jak dla każdego dziecka z takim marzeniem. No i też w rodzinie wielką inspiracją był dla mnie wujek, który studiował na Charkiwskim Instytucie Awiacji i tam kształcił się na pilota, co też jakoś w jakiś tam sposób gdzieś tam owocowało i jakoś w tej mojej podświadomości to marzenie stawało się jakoś bardziej bliskie. Natomiast okazało się, że kobiety w niebie i w kosmosie są głównie, to są stewardesy, co jakby w moim przypadku było raczej niewykonalne, dlatego musiałam zmodyfikować swoje marzenie. I w 2001 roku wybrałam się na wycieczkę szkolną do Krakowa. Ona była zorganizowana przez wspólnotę polską, do której należałam, w mieście Chmielnickiej w Ukrainie. I pamiętam, jak stanęłam przed kolegium nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego i powiedziałam sobie, że będę tu studiować. No i tak się stało. Skończyłam dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2008 roku. Wcześniej PWSW w Przemyślu, politologię, potem była Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, International MBA, no i jakby największa moja duma to są właśnie studia na szwajcarskim St. Gallen Business School. gdzie właśnie skończyłam International MBA program. No i dalej rozpoczęłam swoją pracę w międzynarodowej francuskiej korporacji. W 2008 roku to było bardzo prestiżowe. Pracowałam tam około 11 lat na różnych stanowiskach. Natomiast tam od juniorskich do menedżerskich. Natomiast moja kariera nabrała tempa, jak zaczęłam się interesować innowacją. To było jakby usprawnianiem procesów biznesowych. Wtedy jeszcze, się mówiło. Tak.
Jeszcze w tej korporacji.
Tak, jeszcze w tej korporacji. I to było dla mnie jakby nie do pomyślenia, że nie wiem, że coś jest takie wolne, że trzeba coś na coś czekać i tak dalej. No i stwierdziłam, że coś można robić szybciej i też udałam się między innymi na takie szkolenie Lean Six Sigma. Uzyskałam certyfikat Lean Six Sigma Black Belt, obroniłam projekt, który posłużył do zredukowania bardzo dużej ilości godzin. Firma bardzo dużo na tym zyskała. No i dalej już byłam angażowana w bardzo duże międzynarodowe projekty jako project lead i wdrażaliśmy tak zwane RPA, czyli Robotic Process Automation, czyli najprościej mówiąc to są roboty dla procesów biznesowych. No i oczywiście mi było mało, chciałam poszerzyć swoje horyzonty i pewnego, gdyż dowiedziałam się właśnie, że to narzędzie RPA, które wdrażałam, było kiedyś startupem. I potem z takiego małego startupu urodziło się taka bardzo duża korporacja i jakby to narzędzie było dla mnie, byłam pod dużym wrażeniem, że może można tak zautomatyzować i całkowicie wykluczyć pracę człowieka. No i udałam się na takie wydarzenie dla startupu w Krakowie Impact. Przed pandemią odbywał się co roku. I między innymi na jednym z paneli zobaczyłam taki humanoid Sofia, którą nie wiem, wcześniej widziałam w telewizji, gdzieś tam obserwowałam, natomiast pierwszy raz w życiu widziałam ją po prostu swoimi oczami na scenie stojącą i która w bardzo naturalny sposób odpowiadała na pytania, mrugała, mrużyła oczy, miała jakąś mimikę, jakieś emocje i to było dla mnie takie wow, że to jest niesamowite, że w ogóle, że po prostu mogę, można coś więcej niż te procesy biznesowe jakby robić, że jest świat poza korporacją. No i właściwie i tak trafiłam do funduszu, gdyż stwierdziłam, że chciałabym być częścią tej zmiany, która nadchodzi i właściwie w funduszu jestem od samego początku w roli menedżera inwestycyjnego oraz nadzoruję część naszego portfolio. Na co dzień wspieram nasze spółki w rozwiązywaniu jakichś bieżących problemów, jakieś poszukiwaniu kolejnych rund finansowania, no i ogólnie jakby jakieś takie bieżące rzeczy, które jakoś gdzieś tam możemy wesprzeć.
Rozumiem, że to wiąże się z twoimi zainteresowaniami z czasów dzieciństwa i twoją pasją, którą udaje ci się w tej codziennej pracy teraz Thorium Seed w jakimś stopniu realizować i wspierać spółkę sektora kosmicznego. No ale czy łatwo było przekonać cały zespół do inwestycji w Thorium, jeśli mówimy już konkretnie o tej spółce, właśnie deep techowej, sektora kosmicznego, szalenie kosztochłonna branża, pracochłonna, czasochłonna. Jak to było w przypadku tej spółki?
Jeżeli chodzi o Thorium, gdy kilka lat temu przyszedł do nas ten projekt i zaczęliśmy go analizować, to branża kosmiczna jeszcze nie była taka modna, jeszcze nie przychodził taki boom, jeszcze jakby nie było takiego zainteresowania medialnego jak teraz. Natomiast bardzo przekonał nas zespół, przede wszystkim Paweł Rymaszewski, prezes i założyciel tej spółki, który tak naprawdę, jego doświadczenie zarówno biznesowe, jak i przede wszystkim jako inżyniera mówiło, że on jest w stanie zrealizować ten projekt. To jest po pierwsze, a po drugie Paweł nas przekonał, że za kilka lat komunikacja będzie dość ważna, że to będzie kluczem, że spółki będą poszukiwali właśnie takich rozwiązań i że internet satelitarny będzie bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. W związku z tym uwierzyliśmy, że rzeczywiście, że takie jakby zespół jest w stanie zrealizować, że trendy wskazywały rzeczywiście, że być może okaże się, że ta branża, w sensie to konkretne rozwiązanie, czyli płaska antena na pasmo KA ogólnie jakby będzie w jakimś tam trendzie. No i zdecydowaliśmy się na inwestycje. Jeżeli chodzi o Thorium, to oczywiście Paweł miał rację. Jesteśmy w 2022 roku i dużo wskazuje na to, że ta komunikacja, niezależność właśnie od Rosji, od Stanów i jakby ta nasza europejska niezależność jest dość ważna, jeżeli chodzi o samą komunikację.
I to właśnie ta rosyjska agresja na Ukrainę przyspieszyła, rozumiem, ten trend nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, tak? Powiedz proszę, jak to z waszej perspektywy wygląda, impact tego zdarzenia na właśnie sektor kosmiczny, jego rozwój?
Jeżeli chodzi o to, co się stało 24 lutego 2022 roku, czyli okrutna agresja Rosji w Ukrainie spowodowała, że nasz świat, wszystkich, całego świata, nie tylko Europy, nie tylko Stanów, wszystkich się zmienił. Zmieniło się też postrzeganie między innymi niektórych rozwiązań, w tym właśnie rozwiązań z tych satelitarnych, komunikacyjnych. To pokazało nam, że w pierwsze dni właśnie tej agresji, gdyż wojna trwa od 2014 roku, pokazało nam, że bardzo ważnym jest komunikacja, niezależna komunikacja, czyli która nie korzysta z żadnych innych supportów rosyjskich i tak dalej, satelit, oraz swoja infrastruktura satelitarna. W związku z tym, owszem, to w jakiś sposób przyspieszyło tą branżę, między innymi też na Ukrainie, to jakby ten trend jest bardzo mocno zauważalny. Ogólnie, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny w Ukrainie, to bez wątpienia w ostatnie kilka lat, jeszcze przed tą inwazją agresywną, on się dość mocno się rozwijał. Główne ośrodki, tak zwane, mówimy na to taki trójkąt, są skoncentrowane pomiędzy miastem Dnipro, Charkiw i Kijów. Natomiast największe centrum takie badawczo-rozwojowe znajduje się w mieście Dnipro. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w tym sektorze, no to jest około 16 tysięcy osób według BEGO
w Ukrainie.
Stąd też wiem, że bardzo dużo spółek kosmicznych zostało w Ukrainie i dość szybko metodą agile'ową, o ile to się da w kosmosie, w tej branży kosmicznej, tworzyć jakieś rozwiązania, żeby supportować wojsko, żeby te rozwiązania już od razu trafiały jakby na pole walki. No i ten sektor też pracuje nad nowymi rozwiązaniami, aby właśnie się uniezależnić od startów przez Sojuz. I to, co my, Polacy i nie tylko, i cała Unia Europejska musimy mieć, i to też nam bardzo dużo dało do zrozumienia, że byliśmy bardzo mocno zależni od Rosji. To nie tylko pod względami gospodarczymi, mówię konkretnie o sektorze kosmicznym, między innymi te starty na Sojuzie. I to dało nam do zrozumienia, że jeżeli chcemy między innymi też utrzymać naszą konstelację satelitarną europejską, musimy być niezależni. Wiem, że najwięksi gracze z ukraińskiego sektora kosmicznego teraz prowadzą rozmowy z Polską Agencją Kosmiczną na temat współpracy, na temat uniezależnienia się. Jest rozważana między innymi Sycylia na jakieś przyszłe starty. Także bardzo mocno wierzę, że ta współpraca popchnie nie tylko ukraiński sektor, ale przede wszystkim nasz polski do przodu, ponieważ polskie spółki pokazały, że potrafią dowozić, że mamy też wykształcone kadry, że jesteśmy w stanie uczestniczyć w misjach i jesteśmy jakby, można nam ufać i da się z nami współpracować.
Zostając jeszcze przez chwilę przy Thorium, czy sektorze kosmicznym, powiedz proszę, z Twojej perspektywy, czy nadzorowanie tego projektu badawczo-rozwojowego, jaki jest realizowany w Torium w ramach grantu z programu Beach Alpha, no nie było chociaż na początku pewnym wyzwaniem dla Ciebie jako osoby no, najpierw niezwiązanej z wykształcenia z sektorem kosmicznym?
Tak, nie ukrywam, było to dla mnie dużym wyzwaniem i każdy jakby nasz call miesięczny, gdzie rozmawialiśmy na temat przebiegu projektu, realizacji i tak dalej, był dla mnie takie patrzenie na nich jak na bogów, jak oni coś opowiadali i tak dalej. To było dla mnie takie wow, ale jak oni są zaangażowani, że mają taką świetną pracę, że w ogóle mogą takie niesamowite rzeczy robić. W związku z tym jakby one jakby to posłużyło takim bodźcem na poszerzenie, być może, tak sobie pomyślałam, kolejnych horyzontów dla mnie, być może właśnie to marzenie z dzieciństwa, gdzie kiedyś zostało zabite, gdzieś tam w małym dziecku, że być może właśnie powinnam wrócić do tego kosmosu, że może to jest jakiś znak z kosmosu. I właściwie, żeby lepiej rozumieć kolegów i koleżanek z Torium, stwierdziłam, że chciałabym po prostu wiedzieć, jak mogę im pomóc, nie tylko w postaci jakichś rozwiązywania bieżących problemów z realizacją tego projektu i nie tylko, ale jakoś, nie wiem, bardziej doradzić, poszukać dla nich partnerów, to co robię dla innych spółek. W związku z tym właśnie wyszukałam, że są takie studia w Polsce na Akademii Leona Koźmińskiego, przepraszam, w Warszawie. To był drugi rok dopiero, w sensie jakby drugi, nie wiem, druga edycja pod nazwą Przedsiębiorczość w branży kosmicznej. No i właściwie jestem po roku studiów, jeszcze oczywiście trwają, mamy jeszcze obronę pracy dyplomowej, no i właściwie tak oto trafiłam właśnie do tej branży od kuchni. I teraz wiem, z jakimi problemami, gdy Torium mi opowiadało o tych problemach, to ja sobie jakby zawsze szukam analogii w innych spółkach medycznych, które jakby wiem bardziej, na czym polega właśnie to jakby, nie wiem, uzyskanie certyfikatu, czy jakieś tam inne problemy i tak dalej, to tutaj jakby byłam tak trochę bezsilna. No i teraz wiedząc jakby, jak to wygląda od kuchni, jakby wiem, z jakimi problemami spółka się zmagała w czasie realizacji i właściwie poznałam tą branżę, jak ona wygląda, jak wygląda nawiązywanie właśnie relacji, partnerstwo i tak dalej. Także.
A jeśli chodzi o tą rosyjską agresję, to powiedz jeszcze z perspektywy całego polskiego rynku VC, jak według Ciebie ona wpłynęła na właśnie rynek VC w Polsce? Mam na myśli przede wszystkim to, czy obserwujecie teraz napływ ukraińskich funderów faktycznie do Polski, czy Wy jako Torium, czy do Was zgłaszają się funderzy z Ukrainy? Jak to wygląda?
Rzeczywiście po pierwszych dwóch tygodniach właśnie po tej rosyjskiej agresji wróciły do mnie spółki, z którymi rozmawiałam tuż jakby tam, nie wiem, styczeń, początek lutego, prowadziliśmy rozmowy, ale to były ukraińskie startupy poznane na Demo Day w Kijowie, o którym powiem za chwilę i generalnie jakoś tak kontakt nam, jak rozmawialiśmy, ale ten kontakt z ich strony nie był taki intensywny, gdyż jakby przeprowadzka do Polski na tamtą chwilę ich nie interesowała i oni chcieli się sfokusować w Kijowie czy tam w innych miastach, z których pochodzili. Natomiast właśnie dwa, trzy tygodnie właśnie po tej inwazji odezwały się do mnie z pytaniem, że mogą się przeprowadzić do Polski albo część zespołu jest w Polsce, czy to jest dalej aktualne. I rzeczywiście jakby takie rozmowy były wzmożone w dwóch, trzech spółkach, jakby zespołach, którymi tam wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast teraz już jesteśmy, nie wiem, w piątym miesiącu po tej agresji, która niestety wciąż trwa i zaobserwowałam, że jakby ten napływ się zmniejsza. To zainteresowanie się zmniejsza. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego, jakby co spowodowało, że jakby nie ma takiego napływu, nie ma takiego jakby zagęszczenia, które miało miejsce wcześniej. No i zaczęłam czytać, interesować się, skontaktowałam się też z Ukrainian Startup Fund w Ukrainie. okazało się, że większość tych spółek dostało bardzo dużo pomocy ze strony rządu ukraińskiego. To nie tylko dotacje i konkursy, ale przede wszystkim możliwość relokacji w inne miasta, które są pod mniejszym ostrzałem rakiet rosyjskich, gdzie te zespoły dalej mogą rozwijać się i wspierać gospodarkę Ukrainy. Też według badań tegoż właśnie Ukrainian Startup Fund ponad połowa spółek postanowiło zostać w Ukrainie.
Spółek właśnie z startupów.
Tak, startupów postanowiło zostać w Ukrainie, nie relokować się. Natomiast też zaobserwowałam bardzo duży ruch, jeżeli chodzi o VC ukraińskie, tudzież z ukraińskim kapitałem zlokalizowanym poza granicami Ukrainy, że oni bardzo chętnie inwestują w startupy z Ukrainy. Oni wierzą, że jakby da się, że to się skończy, że Ukraina się odbuduje, że trzeba ten kapitał do Ukrainy jakby dawać. I też zastanawiałam się, w co inwestują, bo to było dla mnie zastanawiające, czy na przykład są jakieś technologie wspomagające właśnie wojsko, rząd, administrację. I okazało się, że większość tych zespołów, które dostały finansowanie, realizują projekty takie długoterminowe, typu, nie wiem, wzmocnienie jakiejś infrastruktury, IT, tudzież jakieś nieruchomości i tak dalej. Jakby takie zupełnie randomowe rzeczy, które w jakiejś tam perspektywie długoterminowej po odbudowie Ukrainy posłużą jakby pomocy i będzie dla nich zdecydowanie rynek w Ukrainie i nie tylko. W związku z tym jakby no, takie mam obserwacje, jeżeli chodzi
Czyli z jednej strony świadoma reakcja państwa ukraińskiego, z drugiej strony to patriotyzm pieniędzy, tak, ukraińskich, a w efekcie tam gdzieś pod skórą, pod tą wojną, ten rynek startupów kipi. Tak? To bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Może odchodząc od już tych kwestii międzynarodowych, tej tragicznej wojny i spółek sektora kosmicznego, przechodząc w stronę waszego portfolio, które jest bogatsze, gdybyś tak w skrócie miała wskazać spółkę, z którą wiążecie największe nadzieje w tej chwili, która wydaje ci się, że może mieć największy wpływ społeczno-gospodarczy, to jaką byś wskazała z waszego portfolio?
Myślę, że byłaby to zdecydowanie spółka z sektora medtechowego i wskażę spółkę Wormi. To jest jedna z tych pierwszych naszych inwestycji. Spółka Wormi zrealizowała projekt inteligentnego czujnika do mierzenia temperatury w ranie. Mogę powiedzieć, że trafiliśmy na bardzo dobry okres, który teoretycznie powinien był nam sprzyjać. Niestety niedobry dla pozostałych, bo to był okres pandemiczny. A mianowicie ten czujnik, który miał być docelowo, czujnik Wormi, miał być docelowo funkcjonować jako domierzenie temperatury w ranie i wykrywać różne infekcje, sepsę i tak dalej, stał się w czasie pandemii jakimś niezastąpionym rozwiązaniem do mierzenia temperatury ciała człowieka, który choruje na COVID. No i mieliśmy bardzo duże zainteresowanie różnych dystrybutorów, w tym zagranicznych, między innymi jednego włoskiego dystrybutora, w czasie, gdy Włochy po prostu były pod ogromnym presją, dokładnie spowodowaną pandemią, duża zapadalność na śmierć. W związku z tym to zainteresowanie było. I udało nam się, i za każdym razem właśnie jak mówiliśmy, ok, jesteśmy gotowi, możemy dla was wyprodukować, powiecie ile, no to pytali nas o certyfikat medyczny.
A
to trwa. W pandemii to jest niemal po prostu niewykonalne, żeby to zrobić porządnie i żeby dostać ten certyfikat. Jest to po prostu bardzo trudne. Natomiast zespół zrobił niemożliwe. Udało im się w 9 miesięcy certyfikować ten czujnik. Tak, to było wręcz wow.
A to w Polsce czy
w Polsce? W Polsce. Mhm. Jeszcze wtedy była stara dyrektywa, która i niektóre laboratoria w Polsce miały właśnie certyfikat, żeby właśnie takie badania przeprowadzać. I generalnie Trochę sprzedaliśmy tych czujników, ale tego było za mało, aby utrzymać zespół i spółkę. I to jest tak, tak się dzieje w spółkach, gdzie mamy do czynienia z jednym produktem, gdzie...
Nie jest dywersyfikowana ta oferta.
Tak, ale... gdy niby jest ta sprzedaż, ona trochę kapie, ale tego jest niewystarczające, aby przekonać inwestorów w kolejnych rundach, aby zainwestowali dalej na rozwój właśnie rozkręcenia sprzedaży i marketingu. I jakby w mojej ocenie bardzo, że są potrzebne takie środki na rynku chociażby publicznym, aby takie zespoły z tego sektora medycznego wesprzeć, żeby po zakończeniu projektu oni byli w stanie skomercjalizować to rozwiązanie, rozkręcić marketing i sprzedaż. Jeżeli chodzi o mnie, o samo zastosowanie tego czujnika, no jest to, zapytałeś o wpływ społeczny, no jest ogromny. Jeżeli chodzi o, jakby są dwa zastosowania, do profesjonalnego użytku w szpitalach i do domowego użytku. Jeżeli chodzi o profesjonalny użytek, no nie wiem, mi się zdarzyło kiedyś trafić na oddział w szpitalu i mierzono mi temperaturę 2 razy dziennie. To było jeszcze przed pandemią, czyli panie nie musiały się ubierać w kostiumy, różne, przeróżne się przybierać i celować we mnie tym laserowym, tym do mierzenia temperatury termometrem. No i gdyby właśnie w czasie pandemii, gdyby w takich szpitalach był czujnik Warmi, to wystarczy przy przyjęciu na oddział założyć go pacjentowi na rękę i monitorować dyżurki pielęgniarskiej.
I ograniczyć kontakt.
Dokładnie. I oszczędności, już nie mówię o czasowych oszczędnościach, bo nie musisz chodzić i okrążać 2 razy dziennie wszystkie sale, ubierać się w ten kostium, który wiemy, że były duże braki i te kostiumy, no nie muszę tłumaczyć. I oprócz z tego mierzenia można było też, na przykład można było też sprawdzać, czy podanie leku przeciwgorączkowego zadziałało, czy udało się obniżyć gorączkę, czy jakby różne są zastosowania. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie domowe, no ja przetestowałam Warmi na sobie, cała moja rodzina chyba przetestowała Warmi, cały nasz zespół w funduszu. W czasie COVID-u, jeszcze zanim zaczęli szczepić wszystkich poza grupą zero, zachorowałam na COVID-a i wtedy była taka narracja, że mierzenie temperatury jest dość ważne i też saturacji i że trzeba sprawdzać, czy spada ta temperatura, czy nie, czy te leki przeciwgorączkowe działają, czy nie. No i założyłam Warmi. To jest czujnik, który jakby możesz sobie śledzić na komórce, jaka jest twoja temperatura i cały wykres jakby i możesz wyciągać wnioski, czy obniża się, czy podwyższa się. No i byłam w stanie sobie zobaczyć, czy właściwie leki działają, czy w ogóle żyję, no bo wtedy wiesz, byłem tak po prostu...
Człowiek był zestresowany.
Tak, że za chwilę umrzemy i tak dalej. No. I to był też jakiś taki spokój psychiczny, wiesz, widzisz, że ta temperatura się obniża i że nie masz 40... Tak, i widzisz, okej, jest cały czas stała, utrzymuje się 37, czyli to jest jeszcze przedgorączkowy stan, czyli jest okej, jesteś zdrowy, idziesz na poprawę. No i jakby to zastosowanie domowe po moich testach miało jakby ogromny sens, natomiast jeszcze większe zastosowanie ma ten czujnik i mamy bardzo dużo zapytań i też zakupów przez rodziny z dziećmi. Czyli gdy dziecko choruje, no to zazwyczaj wygląda to tak, że któryś z rodziców, albo obydwoje, albo któryś z rodziców po prostu spędza noc z dzieckiem albo w łóżku, albo obok łóżka i cały czas monitoruje z termometrem, czy ta temperatura spada. No a w tym czasie można to robić zdalnie, będąc w swoim łóżku, ustawiając sobie alert na telefonie, gdzie widzisz, od razu ci informuje, że wzrasta temperatura, na komórce patrzysz i możesz jakby jakieś tam 2-3 godziny się zdrzemnąć. Nie musisz jakby cały czas czuwać przy tym dziecku.
Oczywiście się stresujesz, bo wiesz, że dostaniesz informację.
Tak, dokładnie.
Okej, a jeśli chodzi o inwestycje, które dostarczyła Wam największych trudności na ten moment, tego czasu funkcjonowania funduszu już 4 lat, jaką byś inwestycję wskazała?
Generalnie jakby ciężko powiedzieć o spółkach, o inwestycjach, które nie wiem, w jakiś tam sposób nam dostarczyły jakichś tam zmartwień i tak dalej. Jakby większość jeszcze są realizowane, jeszcze wciąż czekamy na te wyniki i ten zwrot i tak dalej. Natomiast mogę powiedzieć o spółce, która została właśnie ta pandemia w przypadku Warmi, która sprzyjała, no to w przypadku tej spółki pandemia niestety jakby bardzo mocno zaszkodziła w rozwoju tej spółki. To jest spółka StageEye, która ma bardzo specjalistyczne, bardzo unikalne rozwiązanie dla branży scenicznej. I pamiętam jeszcze w 2020 roku, w lutym zdaje się, byłam razem ze spółką, z założycielami na największych targach właśnie z tej branży scenicznej w Amsterdamie. Pokazywaliśmy nasze rozwiązanie, mieliśmy po prostu ogromne, bardzo dużą kolejkę do nas, żeby zobaczyć, co to jest. Ludzie wychwytywali nasze wizytówki, było chyba 7 osób z Panasonica, za każdym razem ktoś z innego działu przychodził, pytał jakieś, co to jest i tak dalej, interesował się. Mieliśmy ogromne zainteresowanie, byliśmy bardzo, bardzo podekscytowani, że już za chwilę uda się i że to jest nasz czas. Natomiast wróciliśmy i podekscytowani, tydzień później zamknęli nas wszystkich w domach, była pandemia, nie mogliśmy wychodzić z domu, branża sceniczna, organizacje imprez masowych, no po prostu wszystkich nas zamknęli, dokładnie tak. Przeżyła właśnie ta branża ogromny kryzys, przestała inwestować, 2 lata później oni się wciąż nie odbudowali. Nie inwestują. Natomiast zespół w tym czasie też nie marnował jakby swojej szansy i pivotował swój biznes model. I na przykład udało się mimo pandemii sprzedać 2 urządzenia i pozostałe urządzenia wynajmowaliśmy i podczas obsługi imprez w telewizji typu Taniec z Gwiazdami, kabarety, gdzie zespół też w jakiś sposób, też nie w jakiś sposób, a promował to narzędzie, to rozwiązanie, pokazywał, jakie ono jest świetne i mieliśmy niesamowite też feedbacki na planie Tańcu z Gwiazdami. Także ja bardzo mocno wierzę, że ta branża się wreszcie odbuduje. I
przyjdzie czas na StageEye też.
Dokładnie tak.
No okej. Okay. Przechodząc teraz do tej drugiej części naszej rozmowy, nagrania i rozmowy z prezesem Pawłem Romaszewskim, którą też przeprowadzę. Chciałem Cię zapytać właśnie o Torium. Jesteście zaangażowani w rozwój tej spółki od 2 lat. Powiedz proszę z Twojej perspektywy, na jakim etapie znajduje się ta spółka w tej chwili?
Teraz zespół zbliża się do końca realizacji projektu, to jest płaska antena na pasmo KA. I nie wiem, być może realizacja 2 lata to brzmi jakoś strasznie, natomiast no, w czasie pandemii jakby ta branża jest tak hermetyczna, że nie da się po prostu iść do sklepu albo wrzucić do koszyka w sklepie internetowym jakieś, nie wiem, część i po prostu sobie zakupić. Jakby
2 lata to nie jest tak bardzo już długo.
Tak, dokładnie, no właśnie. I spółka w tej chwili zbliża się do realizacji, właśnie do zakończenia. I generalnie zobaczymy. Wiem, że to rozwiązanie ma być jedno z takim flagowym rozwiązaniem w ofercie Torium. Oprócz właśnie tego geosatelity, o którym Paweł Romaszewski pewnie powie. Nie wiem, no mogę powiedzieć, że...
Zbliża się komercjalizacja?
Tak, no spółka aktualnie jest wyceniana na 160 milionów złotych. Myślę, że to jest duży sukces. To jest najwyżej wyceniana spółka w naszym portfelu. Stąd no, nie możemy się doczekać, aż posypią się zamówienia, między innymi właśnie na to rozwiązanie, które spółka realizowała w ramach naszego ticketu.
No to pozostaje mi tylko życzyć spełnienia tych nadziei w spółce Torium, ale też w innych, StageEye i też w Warmi, że przyjdą także dla nich owocne lata w już niedalekiej przyszłości. Dziękuję Ci serdecznie za Twój czas, za tą rozmowę. Dziękuję, że przyjechałaś do nas do studia NCBR.
Dziękuję również, bardzo dziękuję za zaproszenie i cała przyjemność po mojej stronie.
Dziękuję.
Moim kolejnym rozmówcą jest Paweł Rymaszewski, prezes Thorium Space Technology, firmy z sektora kosmicznego. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Cieszę się, że w tym bardzo intensywnym czasie dla całej branży i dla Was pewnie szczególnie znalazłeś czas, żeby spotkać się i porozmawiać o Waszej fascynującej zupełnie spółce. Ponieważ rozmawiam z różnymi innowatorami z różnych sektorów, chciałbym zacząć takiego pytania może bardziej ogólnego. To jest zasadą, że łączy Was z pracą pasja. To jest dla Was pasja i tak pewnie jest też w Twoim przypadku. I dlatego chciałem zapytać, kiedy pojawił się kosmos w Twoim życiu zawodowym i zainteresowanie tym sektorem?
No, u mnie to tak trochę i przypadkiem, i nie przypadkiem, bo wziął się z radarów i później jakby przejścia na drogę cywilną, jak to mówią, już nie wnikając w szczegóły. Ja dość dużo wtedy, no teraz to może już no nie widać ani ten, ale dość dużo spędzałem czasu w górach i wiadomo, w czasach koniec lat 90. dużo ludzi dorabiało pracując na wysokościach. No i było ogłoszenie, że potrzebują człowieka do anten satelitarnych, ale nie takich domowych, tylko naprawdę dużych anten na wysokościach do serwisu. No to tak dla mnie coś może fajne nawet. No rozmowa skończyła się tym, że na drugi dzień już wyjechałem w teren. I od tamtej pory, to był 99 rok, mniej więcej, jest kosmos. I na początku to była ciężka nauka, ciężka praca i nauka, o co to w ogóle chodzi w tym wszystkim. Ja wiedziałem jakby mikrofale i tak dalej, to znałem, ale bardziej chodziło o system, jak to wszystko działa na świecie. No i to szybciutko się zrobiło i ile, półtora roku później zostałem już połknięty przez operatora z Francji. Wtedy nie byliśmy jeszcze w Unii, także to cała procedura była dziwna dla mnie, bo to w ogóle dyplomata i tak dalej. Fajnie, no coś nowego. Też taka trochę wizja była, że wyjadę na rok pewnie, gdzieś tam posiedzę, wiadomo, trochę zarobię, bo to początek tam 2000, pierwszy i wrócę. No, wróciłem już do Thorium, zakładając Thorium po 17 latach.
Po 17 latach. 17
tak, 17 lat u dużego operatora. W momencie, jak ja tam przyszedłem, tych satelit było kilka, czy tam powiedzmy kilkanaście. W międzyczasie powstało ich kolejne 30, tych dużych, na GEO. No, człowiek się cały czas uczył. No i ta wizja Thorium to trochę się wzięła z pasji, bo ja cały czas siedzę jakby prywatnie od pewnie dziecka w elektronice i chęci zbudowania czegoś lepszego, nowszego, wiadomo, no taki rozwój trochę. No tam się nie dało, no bo wiadomo, to jest duża korporacja, to jest operator w ogóle, to trochę inaczej. Oni zlecają budowę. Tam, gdzie ja chciałem trafić do działu takiego stricte technicznego, to za bardzo się nie dało, bo musieli ludzie na emeryturę odejść, których do tej pory znam. To taka trochę anegdota, bo jedna z tych osób, dyrektor tego działu, teraz już jakby już po części na emeryturze, pracuje dla nas. Także to jest u nas jakimś ekspertem, takim senior ekspertem. No ja chciałem zmienić technologię. To się zaczęło w 2012 roku już, 12-13 jeszcze tam, gdzie już była wizja, że można to zrobić inaczej i już szukałem komponentów do tego i firm, które mają jakieś podzespoły. No wtedy to było za wcześnie, nie? To w ogóle nie miało szans, bo odzew był zerowy. I później tak trochę przypadkiem wyszło, że w sumie to doradzam komuś tam, żeby zrobił satelitę. To może jakby znajomi mi podpowiedzieli, a czemu sam nie zrobisz, nie? Czemu nie założysz firmy? Ja mówię, ale jak to założę? No, we Francji wiedziałem, jak w Polsce, no bez sensu, ale to mówi, to są ludzie, nie?
Pracowałeś w Eutelsat, tak?
Tak, w Eutelsacie we Francji, to wtedy to był drugi operator na świecie, teraz to będzie pewnie drugi albo trzeci, bo mam Viasata, który jest większy teraz. No to jest taka śmietanka trochę, bo wszędzie na świecie w dużym space'ie praktycznie wszyscy się znają w tej chwili, no bo albo byli w SES-ie, albo w Eutelsacie, przynajmniej w Europie. I nie ma innych ludzi.
Wasza branża jest bardzo hermetyczna.
Jest strasznie hermetyczna. To trochę jak taka rodzina. Z jednej strony jest łatwiej, no bo wiadomo, się znamy. Z drugiej strony dużo trudniej, no bo to tak się nie da, nie? My musimy się obronić sami. I to czasami jest kłopotliwe, że no okej, ja znam powiedzmy prezesa, czy tam kogoś z innej dużej firmy, która potencjalnie może chcieć coś od nas, ale nam nie wypada. I to musi to z poziomu innego być negocjowane. Czasami jest śmiesznie, bo się gdzieś tam spotykamy przypadkiem po wielu latach i wszyscy się dziwią, ale jak to się wszyscy znacie? No, to taka branża jest, że wszyscy się znają w którymś momencie.
To są takie anegdoty właśnie o tym sektorze kosmicznym.
Tak, że się jedzie na koniec świata i ale mogliśmy się spotkać na przykład w Polsce, a widzimy się, nie wiem, w Paryżu czy gdzieś tam.
Domyślam się, że to doświadczenie pracy w Paryżu było dla ciebie bezcenne przy zakładaniu Thorium Space.
Tak.
Byłeś już w tej branży bardzo mocno
zakotwiczony. Ja powiem tak, u mnie jest to cały czas łączność. To jest satcom. Eutelsat to jest satcom do kwadratu, no bo to jest sama góra. Duże satelity telekomunikacyjne i żadne inne. I Thorium dokładnie to samo robi. Robi łączność, czyli robi payloady do satelit właśnie takich. Czyli mówiąc krótko, ja, moja ścieżka to jest cały czas to samo, tylko coraz dalej. Ja nie skaczę gdzieś tam, w ogóle Thorium nie zamierza nigdzie skakać w coś innego, na czym się nie znamy, albo będziemy odkrywać Amerykę jeszcze raz. W tym jesteśmy dobrze teraz. Ale to jest kontynuacja tych wielu, wielu lat pracy u dużego operatora, wcześniej u innego, u Telenora, to był norweski operator i tak dalej. To jest po prostu kolejny kroczek, jak można to zrobić inaczej. Dlatego też fajni ludzie z zagranicy do nas dołączyli, którzy też spędzili po 30 lat w tym, no bo oni też wiedzą, że to jest ta wisienka na torcie, co można w łączności
no
zrobić.
No właśnie, co takiego ma Wrocław, czego nie ma Paryż? Dlaczego
decydowałeś
się wrócić?
Ludzi. Tylko i wyłącznie. To jest problem. To nie chodzi o to, że tu były lepsze warunki, czy nie wiem, taniej, czy coś. Absolutnie to nie ma znaczenia. Tu są ludzie. To podam kolejną rzecz, dlaczego. Tam, gdzie ja pracowałem, czyli było nas tam powiedzmy 18, później 22 osoby, powiedzmy w teleporcie, bo tam za dużo nie mogę zdradzać do końca, jak jest. Na te 18 osób, jak ja tam przyszedłem, było nas 5 z Polski. No to byli ludzie z całej Europy. Był jeden Francuz. To dużo pokazuje, dlaczego, nie? No bo my, jak się coś działo i się coś psuło, na przykład na satelicie, to Polacy mają tą tendencję, że jakoś sobie poradzimy. Procedury to potem, nie? Później zrobimy papiery, ale radźmy sobie, wymyślmy coś. I to był główny powód, dlaczego tutaj, bo Wrocław ma bardzo silną ekipę mikrofalową, antenową. Od zawsze, no bo tam jest to, jakby uczą się ludzie i tam są też firmy, które w tej branży siedzą. Niekoniecznie kosmicznej, ale w ogóle w łączności. To też prywatnie gdzieś tam mi się tak poukładało życie, że i tak do tego Wrocławia jeździłem. To mówię, no czemu by nie? Bo będzie mi łatwiej, no bo po polsku zawsze się dogadam. Wiem, jak Polacy pracują technicznie, jak pracują, że mają szerzej spojrzenie, a nie tylko tak wąsko. I to jest główny klucz, bo ci wszyscy inżynierowie, których mamy, oczywiście my mamy bardzo wąską specjalizację.
No właśnie.
Ale jak nam mówili, że nie, to tego się nie, nawet profesorowie, tego się nie da zrobić, to w ogóle nie będzie działać, nie? No to u nas to było na zasadzie, ja im nie mówiłem, że się nie da, ja im powiedziałem, zróbmy, nie? I oni siedzieli, no działa, nie?
Wspominałeś, że zgromadziliście chyba wszystkich specjalistów z tej branży w Polsce, ale już niewielu zostało, tak?
Ale no już, jeśli chodzi o mikrofale, to tak... No wiemy, kto jeszcze został, no jest powiedzmy u konkurencji, teraz może już mniej patrzymy na to jako konkurencja, a gdzieś tam współpraca razem i to tak trochę śmiesznie jest, no bo tu się wszyscy znają, no to w ogóle nie bardzo mamy skąd więcej wziąć. To też jest ciekawa rzecz, że ja mam porównanie do podobnych firm na świecie, takich jak my, które też pracują nad nowymi payloadami, nie ma tego za dużo, ze 2-3 może. Różnica jest taka, że nawet u tych wielkich firm, o tych tak zwanych prime'ów, te zespoły stricte mikrofalowe są bardzo małe, bo takich ludzi jest bardzo mało na zachodzie już. Z reguły wszyscy są na emeryturze. Nikt się nie chce tego uczyć. No my mamy 1/3 zespołu. Ten zespół to jest 40 osób, nie?
No.
To jak ja jadę gdzieś za granicę i się nas pytają, a jakie macie capacity, czyli ile macie ludzi, którzy mogą robić te symulacje, tak to się liczy. No 12, 13, to oni w ogóle siedzą przez pół godziny i... Ale jak to?
Gdzie ich złapaliście? Gdzie ich znaleźliście?
No ja mówię, no bo w Polsce są inżynierowie jeszcze, nie?
Jeszcze rekrutujecie teraz, zdaje się,
no,
z Ukrainy,
cały czas rekrutujemy, bierzemy z Ukrainy. Pierwsza osoba z zagranicy u nas to był taki przełom. To wzięliśmy Vlada, który jest z Rumunii w ogóle. Mhm. Przeprowadził się do Wrocławia, zaadoptował się we Wrocławiu, sobie żyje. I mi na tym bardzo zależało z jednej przyczyny. Ja zawsze pracowałem w tak zwanej wieży Babel, że byli ludzie z różnych krajów. To fajnie rozszerza spojrzenie. U nas to też było potrzebne, żeby przejść na język kosmiczny, czyli angielski, i z dokumentacją, i z innymi rzeczami, i trochę poszerzyć tak atmosferę, rozluźnić i tak dalej. No teraz fajnego człowieka bierzemy właśnie z Ukrainy, który też jest w Polsce, on już tu był. No, mega specjalista. I to też pokazuje, że no można, nie? To jest ta integracja jednak działa, no mówię, najważniejsi są ludzie, no.
A w waszej branży jesteście skazani, prawda, na myślenie o globalnej kooperacji. Czy podsumowując, największym skarbem, tajemnicą, która stoi za sukcesem Thorium Space, to są ludzie.
No,
po prostu
to 100%. Tu tak naprawdę to, że ja miałem jakąś wizję, że można to zrobić inaczej, okej, okay, taką wizję to pewnie ileś osób miało, nie? Ja nie odkryłem Ameryki. Tą technologię, którą my wykorzystujemy, to II wojna światowa pierwszy raz wykorzystała. Radary w Anglii były fazowe. No, oczywiście inne zakresy, właśnie, inaczej
zapytać,
działało.
Chciałem zapytać, gdybyś tak prostym językiem dla laika takiego jak
powiedział,
ja,
w czym to się różni.
Tak, mniej więcej powiedział, no, na czym polega wasza oferta i jej unikalność.
Unikalność to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, nasze anteny nie są mechanicznymi antenami. Czyli to nie jest talerz, tak jak z reguły mamy na satelicie. On tam jest, ale to powiem zaraz dlaczego. To nie jest reflektor z jakimś tam nadajnikiem, trąbką, gdzie ten sygnał wychodzi, się odbija. Tak jak mamy na domach, że go skupiamy, coś jak soczewka u nas i sterujemy mechanicznie wtedy tym, żeby trafić. Nie? No tak jest na klasycznych satelitach, że to jest poustawiane pod jakimś kątem, kształt tego reflektora powoduje, jak to ma działać. Tego się nie da zmienić później. Nie? To, co my robimy, to robimy płaską antenę, która wykorzystuje zjawiska tak naprawdę fazowe, czyli radarowe tak naprawdę skanuje, ale elektronicznie. Czyli ona fizycznie się nie rusza. Jest mniej więcej wycelowana w tamtą stronę, ma jakiś skrajny zakres, gdzie może pracować i my bardzo szybko możemy sterować elektronicznie, po prostu softem, gdzie ona patrzy i pod jakim kątem, jak szeroko i tak dalej. I to jest gigantyczna różnica, bo za tym idzie to, że cała ta hydraulika, jak my to w mikrofalach nazywamy, czyli te falowody, jakieś tam różne dziwne złączki, to strasznie ciężkie normalnie jest na satelicie, to z reguły jest w dużym satelicie, to jest 700 kilo tych rurek, nie? Takim telekomie. U nas tego w ogóle nie ma. Ani jednego. U nas jest wszystko z tyłu na antenie. Po prostu chipy siedzą i to jest tyle. I chłodzenie.
Bo mówimy też o satelitach, które są i tutaj na Ziemi, ale
tak,
i też...
Tak, ale to jest wszystko jedno, bo ta technologia, no, czy na górze, czy na dole, ona oczywiście różni się specyfikacją.
No tak, ale jeśli to jest tak duża versus tak mały, prawda...
Tak, waga przede wszystkim jest inna. Przede wszystkim elastyczność, bo my możemy tym sterować dowolnie. Co za tym idzie, taką wisienką na torcie absolutną, co można zrobić w łączności, jeśli chodzi o anteny w ogóle, to są tak zwane DBF-y, czyli Digital Beamforming, czyli mamy cyfrowe formowanie wiązki, ale to tak naprawdę wielu wiązek z jednej anteny. Czyli mamy nagle jedną antenę, a nie X anten.
To jest bardzo efektywne, jeśli chodzi
o przestrzeń. Która może generować bardzo dużo wiązek na raz, równolegle. I to tak naprawdę zależy od softu i od komputera, który jest z tyłu, czyli... przesuwamy domenę radiową w domenę cyfrową.
Mhm. I to jest technologia, domen... i to jest technologia, którą macie jako absolutnie nieliczni.
No mamy, tak, to po pierwsze...
W Europie jeszcze operacja DOMS?
Jest, oczywiście, że będzie. My odkrywamy też nowych graczy, powiedzmy, ale to bardziej patrzymy na nich jako partnerzy, czyli uzupełniają naszą technologię czymś tam, co nam brakuje. Tak naprawdę cały... przeskok technologiczny, to są te nasze anteny, ale tak naprawdę to się pojawiła współpraca po drodze, czyli chip, który pomagaliśmy robić od 2 lat. No my mamy coś unikatowego, bo mamy chipy, powiedzmy, pomogliśmy je zaprojektować, które są w stanie pracować aż tak wysoko i są wydajne na tyle, że można je na satelicie umieścić. I są certyfikowane.
Mhm. I odporne na zakłócenia? To jest
tak, jak najbardziej. I teraz to, co
odporna.
Za tym idzie, to jest gigantyczna elastyczność pracy, ale też dodatkowe opcje, których nie było na normalnych satelitach. Czyli odporność na zakłócenia, antyjamming, jakieś cuda niewidy, tego jest cała masa różnych rzeczy. My wykorzystujemy z 10% tego, co może. Bo tego jest za dużo. Nie, to jakby w pierwszej wersji to nie do ogarnięcia jest, bo to musisz czasem, on się może uczyć dalej, bo tam jest jeszcze AI wbudowane i tak dalej. Takie rozwiązanie tego typu, to nie tylko my nad tym pracujemy, nad DBF-em, tylko my poszliśmy aż do KA włącznie, czyli mamy Direct KA. No na rynku tak naprawdę za bardzo tego nie ma. Oczywiście mamy tych dwóch czy tam trzech prime'ów na świecie, którzy mają swoje jakieś tam rozwiązania, ale one aż tak szeroko nie idą. Skąd to wiemy? Bo też do nas przyszli. Mm-hmm. Też z nami rozmawiają.
Dobrze rozumiem, te anteny, wasza rodzina anten jest niezwykle efektywna, jeśli chodzi o wielkość przesyłanych danych i odporna na zakłócenia. I to są takie dwie...
Znaczy, przede wszystkim daje elastyczność, bo tu mamy problem, nie? Spójrzmy na satelitę. Satelita, jak się go buduje, to trzeba wiedzieć od razu, co klient chce. Tak do tej pory było. 3 lata wcześniej trzeba z nim zacząć rozmawiać i trzeba przewidzieć 15, prawie 20 lat do przodu, jak będzie jak będzie wyglądał klienci. I tego się za bardzo nie da zmienić. To, co my dajemy, to jest tak, że budujemy satelitę, wysyłamy go i dopiero się martwimy klientem, bo on jest generic tak zwany. Można dowolnie go skonfigurować z Ziemi. Mało tego, można to dynamicznie zmieniać.
Okay,
to jest ten przeskok. To jest gigantyczny przeskok w operowaniu. Oczywiście to jest trudne, bo w tym momencie... operator zaczyna mieć problem, jak tym zarządzać. No nie przypadkiem ja się z operatora wziąłem, no bo to wiadomo, no to jest połączone.
Ale to jest to dobrodziejstwo inwentarza.
Tak, to jest to dobrodziejstwo, że nagle można wszystko, nie? I teraz trzeba ograniczyć trochę opcje, bo tego jest za dużo i normalny człowiek tego nie ogarnie. ale to absolutnie daje totalną elastyczność, jeśli chodzi o operacyjność. Powiedzmy, dzisiaj mamy klienta z Polski, sobie wisi satelita, chcemy łączyć tam jakieś punkty ze sobą, fajnie. Ale na przykład on stwierdza, że nie, to ja już nie chcę, ja sobie pójdę po LTE. I co my z tym robimy? Na klasycznym satelicie mamy problem, bo ta wiązka już tam jest nad Polską i nic się z tym nie da zrobić, można ją tylko wyłączyć, nie? No ale tracimy zasoby, które są na pokładzie, które
możecie przekierować i
a my w ogóle nawet się tym nie przejmujemy, bo my po prostu w softie zmieniamy, że dobra, to ta wiązka to jest niepotrzebna, to generujemy nową do innego klienta i te zasoby, które tu były przeznaczone, czyli moc i tak dalej, my płynnie przesuwamy. I to jest ta różnica, że my zawsze wykorzystujemy optymalnie zasoby.
Właśnie, rachunek ekonomiczny użycia waszego produktu jest, rozumiem...
Zupełnie inny.
Zupełnie inny.
Zupełnie inne jest procentowe wykorzystanie, mało tego... Można dopchać tam, gdzie jest niepotrzebne, można przekierować więcej mocy i tak dalej. To jest płynne kalibrowanie jakby z zasobów. To jest coś, czego nie było, co my zawsze chcieliśmy u operatora mieć, bo z reguły było tak, że traciliśmy klienta na przykład, jakiś obszar.
Bo on no się trudno. Zmienił sam.
I wyłączaliśmy, no satelita mniej, ale on to wisi tam u góry, nie? No ktoś za to zapłacił. To nie grube zarabia miliony, na się grube miliony, nie? A tutaj jest tak, że on trochę mniejszy może być, bo jest dużo bardziej efektywnie wykorzystany. A co za tym idzie, jest lżejszy, no i za tym od razu tańszy i tak dalej. Slawinowa reakcja zmian, nie?
I wy to opracowaliście jako pierwsi?
Może nie jako pierwsi, bo teoria do tego powstała 2012-13, jak ja zacząłem szukać, że te nowe HTS-y, czyli satelity takie dużej przepustowości, to mniej więcej tak będą działały.
No ale już tego nie było.
Nie, pierwszy satelita tego typu, taki naprawdę komercyjnie używany, to jest satelita Eutelsat, on się Quantum nazywa, on wyleciał chyba 2 lata temu. Na orbitę dopiero. Człowiek, który go projektował, jest u nas na pokładzie, który był odpowiedzialny za w ogóle zbudowanie tego satelity, jest z nami, pracuje od roku. No właśnie, to jest to, że przyciąga tych ludzi, nie? Dlaczego on do nas też przyszedł? No dlatego, że on wie, że my możemy zrobić, tam jest częściowo to wykorzystane, że my możemy 100% zrobić taki system. Nie mogliśmy go zrobić wcześniej, o tym nie mówiliśmy, dopóki nie mieliśmy chipa, który to dźwignie.
Okay.
Teraz mamy, ten chip działa, oczywiście jest jeszcze w labie, ale działa. Już nie, że na papierze, ale fizycznie działa, bo sprawdziliśmy. No i teraz jest ciśnienie. No, przyszedł luty. Jak my myśleliśmy, że my sobie spokojnie to będziemy robić, powolutku, w ciszy, tak, tu sobie będziemy robili jedne antenki, tu będziemy sobie powoli dziobali projekt, to nagle
chlast. 24 luty.
Wszyscy naraz sobie przypomnieli o nas, że coś mówiliśmy i nagle jest ciśnienie. I pierwsze co, to pytanie, czy my coś mamy na półce. No to tak nie działa. Tu trochę możemy przyspieszyć, ale to też nawet nie o pieniądze chodzi, po prostu fizycznie procesów się nie da przyspieszyć. No bo to
jeszcze zerwane łańcuchy dostaw.
Tak, zerwane łańcuchy dostaw. To co my robimy też od, jak pojawił się COVID, to zaczęliśmy patrzeć, okej, a może da się zmienić nasze projekty, żeby jak najwięcej wykorzystywać chipów z Europy.
No właśnie, czyli zwiększenie tej suwerenności technicznej Europy to też
to nam się trochę udało. Bardzo mocno żeśmy przeorali łańcuch dostaw, czyli przeszli z tego łańcucha klasycznego, czyli czytać Stany, bo zawsze wszyscy brali ze Stanów. My robimy anteny, czyli potrzebujemy tak zwane beamformery, czyli salaki, które tam sterują tymi wiązkami. Zrezygnowaliśmy z chipów ze Stanów w ogóle, tylko tam część układów jest ze Stanów. Reszta jest z Japonii lub z Europy. Nasz chip, ten, który razem z firmą Teledyne E2V robimy, powstaje w Grenoblu. To jest Francja. On fizycznie powstaje w Europie. Był zaprojektowany w Europie, jest robiony w Europie, jest zamykany w konserwę w Europie i tak dalej, i tak dalej. Czyli to w ogóle nie mamy problemu. Oczywiście tam kawałek jest nie stąd, ale to jest jakiś większy projekt, który tak musi być zrobiony. Ale to jest tak zwany, my to nazywamy one-stop shop, czyli to, co my chcemy zrobić, to mieć łańcuch dostaw do tych dużych, powiedzmy, satelit czy naszych payloadów, 100% Europa. Żeby nie mieć problemu, że nagle gdzieś ktoś nas przytnie, że ktoś gdzieś przyblokuje, to się zdarzało.
Ty bardzo wrażliwej technologii.
Tak, to jest strasznie ciężko, bo teraz wiadomo, nie,
sektorze
zapotrzebowanie na układy, które tak naprawdę są z reguły double use, czyli podwójnego przeznaczenia, czyli i space, i na przykład defense, no to w tym momencie to jest tak, że niektóre układy, to my też w ogóle się śmiejemy, bo przychodzi nam, że tak, możemy wam sprzedać za 3 lata. A, no dobra, ale to no za rok to już jest bez sensu, a za 3 lata to w ogóle się świat zmieni, nie?
Tak.
To my z tym walczymy teraz. Tak. Że to,
a tak dziś trochę... ktoś jest, rozumiem, w waszej branży kompletnie inny od 24 lutego, czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę.
Jest. To, co ja mówiłem przez wiele lat, jeździłem na jakieś spotkania i ta świadomość, budowanie, że łączność jest krytyczna, to trochę wszyscy z przymrużeniem oka na mnie
warto mieć
patrzyli.
Swoją własną.
Tak, to wszyscy wtedy patrzyli na mnie tak... No ale przecież wszystko działa. Są światłowody, jest LTE, są jakieś tam satelity w ogóle. Co wy chcecie zmieniać, nie? Przecież wszystko funkcjonuje. Ja mówię, no okej, funkcjonuje, dopóki się coś nie wydarzy, nie? Bo to, że mamy LTE, że mamy światłowody, to jest wszystko okej, dopóki nie mamy na przykład powodzi. I wtedy już nie działa, no bo fizycznie nie działa, nie?
A tu czarne łabędzie lądują jeden po drugim.
Tak, a tu nagle się wojna zaczęła i nagle się okazało, że jednak łączność satelitarna jest kluczowa, zobrazowanie satelitarne absolutnie też, no ale my robimy łączność, no bez łączności to i zobrazowania nie ma, nie? No bo to trzeba jakoś przekazać. I nagle zaczęliśmy mieć mnóstwo zapytań i telefonów wszystko skąd się da, a co my tak naprawdę robimy i czym to się różni, czy macie to na półce, a kiedy będziecie mieli, i tak jest codziennie. Mhm. To jest po prostu non-stop ciśnienie, żeby zrobić szybciej. No oczywiście to jest dla nas korzystne, bo my możemy gdzieś łatwiej dotrzeć do, powiedzmy, partnerów czy kogoś, ale też ta świadomość się zmieniła. Nagle zrozumieli ludzie, że jednak ta technologia, okej, jest bardzo droga, ale jest potrzebna. I to nie jest tak, że my ją zrobimy w tydzień, że ktoś przyjedzie z ciężarówką pieniędzy i rzuci nam na stół, zróbcie, mhm. nie? To też tak nie działa.
I jest w Polsce.
Mało tego, jest w Polsce i to, co trzepło, mówiąc tak bardzo, tych prime'ów dużych, gdzie kiedyś to nas ignorowali, w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać i w ogóle to jakaś mała firma z Polski, to tam
sami damy
sobie spokój, sami sobie damy radę, po co oni nam. Mamy swoje wielkie satelity po 7 ton i co oni nam głowę zawracają, nie? To nagle zaczęliśmy być zapraszani. Nie?
Old space versus new space.
No my nie nazywamy tego new space, to jest po prostu zmiana technologii, ale my trzymamy się starych reguł gry od początku. To jest dyskusyjne, bo u nas nawet w firmie są dyskusje, czy to jest new space, czy to jest, czy w ogóle istnieje coś takiego jak new space, nie?
Chciałem zapytać też o waszą współpracę z funduszem TerraSeed. No to jest jakby powód naszego spotkania, prawda? No, zaangażowanie w funduszu z rodziny Bridge Alpha. Oni zaangażowali się w rozwój waszej spółki już 2 lata temu, kiedy faktycznie nie było wiele słychać o Ethereum Space. Jak wam udało się zainteresować sobą fundusz Venture Capital, waszym projektem, który jest z reguły bardzo kapitałochłonny, czasochłonny i hermetyczny? W ogóle wytłumaczenie, tak, na czym to polega, w co mieliby zainwestować. Znaczy, jak to zrobiliście?
Tak szczerze do końca to nie wiem, co tam się stało.
Że się
to ludzie przede wszystkim. Gdzieś jakiś taki podczas rozmowy powstało, że chyba będzie nam się fajnie pracować, a to jest ważne, nie? No bo wiadomo, że to jest projekt dłuższy. U nas nic się nie dzieje w pół roku, nie? I jeśli po obu stronach są ludzie, którzy chcą ze sobą pracować, no to zawsze coś wymyślą. Pojawienie się TerraSeed u nas to był ten taki, to taki trochę mały spin-off z tego, co już robiliśmy, czyli z tego pasma E na niżej, zapotrzebowanie rynkowe na terminale naziemne z tymi antenami właśnie i tak dalej. Mówimy, okej, fajnie by było, jakby ktoś przyszedł i nam to pomógł zrobić szybciej, czyli trochę nam dołożył do tego, żebyśmy mogli zrobić taki niezależny projekt wewnętrzny. I my dokładnie tak to zrobiliśmy. Co to spowodowało, że ta technologia, którą rozwinęliśmy i rozwijamy dzięki temu funduszowi w tym projekcie, te płaskie antenki K, to teraz uwaga, one są w 5G w naszym projekcie, to też jest baza startowa. To są terminale, na których teraz mamy klientów, które kończymy. My już mamy część tych anten. Idąc dalej, projekt Szafir, który złożyliśmy, czyli w projekcie Szafir, to też jest pochodna tego, czyli ten know-how, który zbudowaliśmy, pozwolił nam pójść krok dalej. Jak się okazuje teraz, od tam paru miesięcy, wow, to największe ciśnienie to jest na te anteny. Naprawdę, na te naziemne, nie kosmiczne, żebyśmy jak najszybciej terminale zrobili, tu się pojawili partnerzy, klienci i tak dalej. To przede wszystkim o to wszyscy dzwonią, czy my już to mamy, czy kiedy będziemy mieli. My trochę żeśmy tak przez ten łańcuch dostaw trochę patrzyliśmy, że oj, chyba nie nadążymy za rynkiem, pewnie kawałek dla nas zostanie, okej.
Ale presja wymusiła...
Nie, no i się okazało, że to wcale nie jest tak, że to tylko my mieliśmy problem, bo wszyscy mieli problem. Czyli generalnie się to przesunęło w czasie, ale ten rynek się nie nasycił.
Ten tort został do podziału.
Tak, i mało tego, my żeśmy się strzelili po prostu w punkt z tym.
No wiem, że teraz jest bardzo dumny z współpracy z wami.
To antena jest naszym koniem roboczym, nie? W tej chwili to jest najważniejszy element w firmie, bo wszystko się opiera o KA u nas. Nawet ten mały satelita, o którym mówimy, to też jest KA. To też jest pochodna tej anteny. Czyli mówiąc, z małego czegoś, co było z boku, który był jakby trochę spin-offem z czegoś, nagle się robi główny driver. No nie dziwne, że ta współpraca wtedy się jakby zrobiła troszkę inna, no bo oni też wiedzą, że dla nas to jest ultra ważne. I to, co jakby, co ja zauważyłem przy współpracy z tym funduszem, tam są naprawdę fajni ludzie, otwarci, znają się na technologii. Mało tego, nas zaskoczyli tym, że nawet sobie książki kupili o łączności, żeby wiedzieć, co ja do nich mówię.
A nawet poszli na studia.
Nawet poszli na studia kosmiczne, nie? Mówię, to już w ogóle jakiś cyrk się zrobił. Ale w momencie, kiedy my mieliśmy na przykład obsuwy, bo jakiś ktoś nam czegoś nie zrobił czy coś, to nie mieliśmy, że tam będą gromy z nieba od nich, tylko dobra, wymyślmy, jak to ugryźć. Właśnie ta pomoc taka ludzka z ich strony,
relacje,
relacyjna, taka, że okej, no to usiądźmy, porozmawiajmy. nigdy nie było stresu z tym, nigdy nie było ciśnienia. No, to jest naprawdę fajne, bo ja sobie bardzo cenię tę współpracę. Ona pewnie będzie trwała dużo dłużej, nawet jak projekt zamkniemy, bo nam się dobrze z nimi pracuje. Tu już dzisiaj, nawet gdybyś... się zaprzyjaźnili niektórzy tam wewnętrznie z funduszu ludzie z naszymi ludźmi. No fajnie, nie? No jakby żyją poza pracą też, nie? No to jest ciekawe, bo to tak się zrobił taki mały ekosystem.
Jakbyś dzisiaj zaczynał współpracę z funduszem Venture Capital, co byłoby dla ciebie takim warunkiem, który by absolutnie przekreślił na starcie współpracę, a co byłoby takim triggerem, żebyś pomyślał, okej, to chyba są oni, albo warto z nimi, albo czuję się bezpiecznie, że ta współpraca, która będzie ciągnąć prawdopodobnie przez kilka lat, będzie owocna, będzie płynna, będzie...
No, to jest... Kiedyś było inaczej. Teraz ja wczoraj miałem właśnie taką rozmowę na ten temat, właśnie z takim jednym z seniorów u nas z zagranicy, gdzie tak naprawdę chyba najważniejsze to jest, czy ja się dobrze czuję w rozmowie z tymi ludźmi, bo to, że my zrobimy ten projekt tak, czy siak, czy owak, jak są ludzie na pokładzie dobrze, to sobie poradzą z problemami i jakoś to dźwigną. Ważne jest, żeby z drugiej strony naprawdę było zainteresowanie tym, co robimy i takie podejście, że okej, że my jesteśmy bardziej dla nich partnerem, a nie kolejną spółką z
klientem, który tam
tak, bo to, co nas boli czasie, na przykład, tak? I to najczęściej, to w Polsce to w ogóle tak się dzieje najczęściej, ale myślę, że nie tylko we Francji jest podobnie, bo jak rozmawiałem z kolegami, którzy mają tam firmy, to jest to samo. To jest to, że są duże fundusze, one muszą być i one mają tych spółek
50.
Tak. I generalnie to jest Excel. I taka spółka, taka jak nasza, jest traktowana jako któraś tam z kolumny, nie? Ale za tym stoją ludzie. I teraz jak to się zauważy na spotkaniu, że my jesteśmy po prostu z góry tylko odhaczani, to ta współpraca przestaje być fajna, nie? No to jest takie po prostu odhaczanie i to wiadomo, że z naszej strony wtedy też będzie minimum jakby wysiłku, żeby tylko odhaczyć i iść dalej. Okej, ja nie jestem, znaczy ja lubię pracować z ludźmi, nie lubię pracować czy zdalnie, czy w ogóle jakoś tam. Większość tego zespołu naszego dokładnie tak samo ma. Dla mnie kluczowym, ja wczoraj miałem rozmowę z dużym funduszem zagranicznym, za dużym dla nas zdecydowanie, to jeszcze nie ten etap, ale oni chcą już się przyglądać, może za rok space'owym. To oni też, bo ja im mówię, że dla mnie najważniejsze jest to, czy my znajdziemy wspólną nić porozumienia i czy będziemy się ze sobą dobrze czuli i czy faktycznie będziecie zainteresowani, co my robimy naszymi ludźmi. Bo jeśli tego nie będzie, to ja nie chcę z wami działać.
Bo znów, to już jest to ludzie.
Przede wszystkim ludzie. No w space'ie tak naprawdę to tylko i wyłącznie ludzie. To, że ktoś coś wymyśli, jakąś technologię zrobi, no to prędzej zrobi, nie? Kiedyś tam, jak się da. Ale bez ludzi to się nie da. No ja sam to musiałem zrozumieć w którymś momencie, że okej, kiedyś no ja sprzedawałem wizję firmy, bo byłem sam, czy tam było nas 3, 4, 5 osób. Teraz nas jest prawie 50 i to nie ja już to robię. Ja pierwsze co mówię, ale to nie ja. To ja jestem tylko tutaj, żeby im pomóc, żeby to szło.
I tego oczekujesz też od funduszu, że przyjdzie tak. Właśnie pomóc.
Właśnie chodzi o to, żeby to nie były many, my to nazywamy smart money, czyli że tak. Przyjdzie fundusz i powie, słuchajcie, wy jesteście mali, czeka was to, to i to. My wam możemy pomóc na przykład w tym i w tym. Albo zauważą z boku, że ej, trochę odpływacie, bo sobie na przykład nie radzicie. To nie jest tak, że to my to odbieramy jako coś złego. Wręcz przeciwnie, to jest feedback.
Taka nawigacja,
rynkowa. Bo wiadomo, że my nie jesteśmy alfa i omega, nie? To zwłaszcza na początku, nawet tak jak my też jesteśmy na początku. Space to jest bardzo wiele lat, nie? Też się uczymy. I jak przychodzi mi człowiek, czy taka Elena na przykład z funduszu i mówi, Paweł, ale tu żeście trochę nie tak zrobili. No, moglibyście to inaczej na przykład komunikować albo coś. No to my od razu sobie myślimy, a no może ma rację, nie? Że może to możemy, to łatwa zmiana, nie? Ale jak to zrobimy, to wszyscy będą zadowoleni. To są takie małe rzeczy, gdzie to jest przede wszystkim wyznacznik, że jak przychodzi fundusz, to trzeba zobaczyć, czy na pewno czujemy się dobrze na rozmowie, bo jeśli od razu na pierwszym spotkaniu jest tak, bardzo dystans jest duży, to później się czkawką odbije, nie? Bo będzie ciężko.
Czyli relacje nie tylko biznesowe, ale międzyludzkie.
Tak, przede wszystkim międzyludzkie, bo to nie jest tak, że my robimy projekty w Excelu, nie? No, to jednak później wiadomo, że oni dają nam jakieś tam pieniądze, mają oczekiwania. Wiadomo, no fundusz, no zawsze ma jakieś oczekiwania, chce później wyjść, zarobić i tak dalej. I fajnie by było, żeby faktycznie było jakaś nić porozumienia, jakaś współpraca w ogóle, a nie tylko odhaczanie. Bo to wtedy wszyscy są szczęśliwi, bo tak naprawdę dla nas jest łatwiej, bo mamy jakiś feedback. Z drugiej strony oni widzą, że nam też zależy, też widzą feedback i to na przykład to, co tu u nas zadziałało fajnie z tym funduszem, to jest to, że jak my widzieliśmy, że coś żeśmy pochrzanili, mówiąc już brzydko, i nam nie poszło, to nie ściemnieliśmy funduszowi, że a, tu mamy opóźnienia, może nam się... Nie, tylko powiedzieliśmy, że no dobra, no nie wyszło. Próbujemy to naprawić, zrobić inaczej i nie było z ich strony takiego czegoś, co to w ogóle za firma i po co my weszliśmy i tak dalej. Tylko no dobra, to jaki macie plan, a w czym możemy wam pomóc? I to była ta różnica, że to przychodziło od nich, a w czym możemy wam pomóc? Dla nas to było takie, o, okej.
Są zaangażowani.
W sumie to w niczym, ale samo to, że się zainteresowali, to już było takie, fajnie jakby pchało do przodu. No i to naprawdę dobrze działa.
A teraz chciałem zapytać na koniec o plany na przyszłość. Jesteście po kolejnej rundzie finansowania, zdradzaliście tutaj plany dotyczące debiutu giełdowego, niekoniecznie w Polsce nawet. Czy chcesz coś więcej powiedzieć na ten etapie?
Muszę być ostrożny w tym, co mówię, wiadomo. No oczekiwania są od inwestorów, których mamy na pokładzie, żebyśmy, no wiadomo, to nie tylko od inwestorów, to jest trochę tak, że my przez to, że jesteśmy jeszcze młodą spółką, małą z kraju, z jakiego jesteśmy, to już nie jest problem, już jesteśmy dobrze odbierani na świecie. Nie tylko my, bo są inne podmioty w Polsce, które też nam pomagają, też ze Space budują, razem budujemy ten ekosystem, to naprawdę już działa. Naprawdę to jest dobrze odbierane już i to jest mega. To się zmieniło bardzo przez ostatnie dwa lata. No i nasze plany są no, dość logiczne. Wiadomo, że jeśli chcemy wchodzić w te wielkie satelity, robić payloady, na geo zwłaszcza i w ogóle współpracować z Prime'ami, to oni też chcą mieć opcję sprawdzenia, czy my w ogóle dźwigniemy temat, nie? Czyli mówiąc krótko, czy nie znikniemy po podpisaniu kontraktu i w ogóle nie wiadomo, gdzie ich szukać. Giełda, czy tam rynek publiczny, daje, może nie gwarancję, ale daje łatwość sprawdzenia, czyli przejrzystość, transparentność przede wszystkim, to o to chodzi. Drugie daje oczywiście dostęp do środków. I teraz, czy to Polska będzie, czy to będzie Francja, czy gdziekolwiek indziej, no wiadomo, historycznie Francja, bo Space tam jest mocno rozwinięte, ja spędziłem tam pół życia. Mamy no, firma Teledyne, z którą współpracujemy, to też Francja, bardzo znana tam firma. Wiadomo, że jest nam łatwiej komunikować tam, większa pula inwestorów, też to jest inny rynek. Giełda francuska jest mocno nami zainteresowana, nas tam szturcha, żebyśmy działali tu już, bo oni by chcieli nas wprowadzać, ale nam się nie spieszy, nie ma paniki.
Znaczy zabezpieczone finansowanie na...
Znaczy my wiadomo, że mamy swoich inwestorów, którzy też gdzieś tam mają powiedzmy swoje zasoby i swoich jakichś kolejnych inwestorów powiedzmy i tak dalej. Pewnie będzie jeszcze jedna runda, na pewno będzie jeszcze jedna runda jakaś pre-IPO, ale to na spokojnie, bo my mamy co robić. To właśnie o to chodzi. Teraz jest ten czas, kiedy ja jakby z poziomu zarządu odkryłem, że okej, to może starczy szukania różnych partnerów i tak dalej, bo my już wszystko mamy tak naprawdę. Nam jest dobrze tak jak jest. To jest ten moment, kiedy wszyscy no, bierzemy się ostro za robotę. I dokładnie to się dzieje u nas.
Chcecie dowieść to, co macie.
Chcemy dowieść to, co mamy. Mamy na to klientów i teraz od nas zależy, czy ci klienci poczekają i wezmą to od nas, czy my rozpłyniemy się za bardzo gdzieś na różne tematy i w sumie to może nam się czkawką odbić. I to jest ten moment, kiedy no, fokus w całej firmie się zrobił, łącznie ze mną. No, ja jestem mocno techniczny, także też stwierdziłem, że dobra, to ja nie latam gdzieś
Zauważyłem, bo trudno było się z wami...
Tak, no i gdzie ja przestałem latać na jakieś spotkania czy coś takie biznesowe, mamy od tego ludzi, mnie ludzie potrzebują tutaj z innego poziomu. Duże zmiany będą teraz na jesieni, bo dochodzą do nas fajni ludzie, ale to nie chcę zdradzać, to będzie widać, którzy mnie odciążą mocno. Czyli ten taki zespół techniczny no, powiększa się zdecydowanie o bardzo, bardzo mocnych ludzi, którzy dźwigną te tematy do końca. No i przechodzimy ten etap pewnie, na który wszyscy czekali, czyli z projektów B plus R w produkty, w komercję.
Wdrożenia.
Tak, wdrożenia i w sprzedaż. No to nas dopadło, mówiąc krótko, nagle. I to tak nagle. I to trochę jest tak, że parę miesięcy nam zajęło, żeby się do tego przyzwyczaić, bo to nagle jest zupełnie inny poziom rozmów. No teraz już jest dość spokojnie i no z takich nowych rzeczy, które no mogę zdradzić, bo to już za chwilę będziemy anonsować na świat, ale już są umowy podpisane. No Teledyne to już mówiliśmy o tym, że mamy partnera odnośnie chipsetu, montażu i w ogóle space'owych komponentów. I tutaj jest naprawdę partnerstwo. Razem rozwijamy tą gałąź właśnie tych chipsetów dziwnych. Ale mamy też partnera odnośnie satelit, mamy OHB. To już jest podpisane w zeszłym tygodniu. Czyli mamy pewne partnerstwo. I do małych satelit na geo, małych w cudzysłowie, bo to i tak wcale takie małe nie jest, ale też do innych projektów na Leo. Wszystko oczywiście dotyczące łączności. Czyli mówiąc krótko, my dostarczamy payloady, a oni dostarczają basa. Jaki by to nie był potrzebny. Czy to będzie na geo, czy na Leo.
Wynoszenie.
Integracje i tak dalej. Tu mamy OHB, OHB to Prime, no, to jest gigantyczna firma. To jest fajne, no bo jeśli taki Prime chciał z nami wejść w partnerstwo, no też, sprawdzili, co robimy.
Też buduje waszą wiarygodność.
Tak, buduje wiarygodność. długo te rozmowy trwały. Ta relacja, właśnie to też jest to tak podobnie jak z funduszem, jak z Terasidem, gdzie od pierwszego spotkania był ten taki, ten taki trigger, że ach, chyba się dogadamy, bo jakoś nam się fajnie rozmawia i w ogóle te spotkania były, no i faktycznie tak się stało, nie? Tak samo był z Teledyne, od pierwszego telefonu tak naprawdę przypadkiem gdzieś to zaiskrzyło i dwa lata po cichu się działo, później to już, no oczywiście teraz już regularnie pracujemy. To jest dokładnie to samo. Czyli ta relacja międzyludzka zadziałała, tak, nie? Taka
romantyczna branża, sektor kosmiczny, prawda?
No, miejsce, romantyczna, gdzie, no, no
jeszcze mnóstwo do odkrycia, tak, no, relacje to jest tak, że są bardzo ważne.
My odkryliśmy w mikrofalach, że jesteśmy mocni, nie? A im bardziej mocni jesteśmy, tym bardziej odkrywamy, że o Jezu, to jeszcze jest hen daleko do odkrycia. I to takie trochę przytłaczające jest w którymś momencie.
Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, za Twój czas w tym bardzo intensywnym czasie dla Waszej spółki. Pozostaje tylko życzyć chyba każdej spółce portfelowej funduszy Bridge Alpha, takiej presji rynku na produkty, które opracowujecie. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.